Drodzy Państwo, tą drugą część chciałbym rozpocząć od przywołania takiego cytatu z tekstu z Abby Makarego Wielkiego, tekstu, który jest mu przypisywany. On nas wprowadzi w to, na czym polegała praktyka tego przebywania w imieniu, jako praktyka modlitewna. I to też będzie taką bazą do tego, żeby rozwinąć dalsze, trochę bardziej tą praktykę. Abba Makary Wielki mówi tak. Sercem skruszonym zważaj na imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech ono będzie na Twoich ustach i ciągle miej je w sobie. W swym umyśle nie staraj się go sobie wyobrażać. Myśl jedynie o tym wezwaniu. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Zachowując wewnętrzny pokój, ujrzysz Jego bóstwo spoczywające w Tobie. Rozproszę ono mroki namiętności, które są w Tobie i oczyści człowieka wewnętrznego na wzór czystości Adama w raju. Sprawi to owo błogosławione imię, które wzywał Jan Ewangelista mówiąc: światłość świata, niewyczerpana słodycz, prawdziwy pokarm życia. Pewien brat zapytał Makarego: jakie działanie najlepsze jest dla mnicha, który oddaje się ascezie? On odpowiedział: szczęśliwy ten, kto nieustannie ze skruszonym sercem trwa przy błogosławionym imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W życiu bowiem ascetycznym nie ma działania, które byłoby lepsze niż ten błogosławiony pokarm. Ustawicznie to imię przeżuwaj, jak czyni to owca, która wprowadza pokarm do swych ust i rozkoszuje się słodyczą przeżuwania go, aż przeniknie on do jej żołądka i całych wnętrzności. Czy nie widzisz, jak piękne są wówczas jej policzki, napełnione słodyczą tego, co przeżuwała ona w swych ustach? Oby nasz Pan Jezus Chrystus udzielił nam takiej łaski przez swoje słodkie i pełne życiodajnych soków imię. Jak widzimy, tutaj jest taki, to jest taki tekst programowy w ogóle, jeśli chodzi o modlitwę jezusową, szczególnie ten motyw owcy. Jak wiecie, mnichów często się nazywa właśnie przeżuwaczami, albo owcami, albo krowami, różne mamy te przydomki. Właśnie głównie ma ta praktyka polegać na tym ciągłym przeżuwaniu. I ten obraz jest niesamowicie wymowny, dlatego że jeśli się, nie wiem, czy obserwowaliście kiedyś przez dłuższy czas taką owcę, która sobie przeżuwa. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ona się niczym nie przejmuje. Niczym kompletnie. Po prostu sobie przeżuwa i tyle. To jest wszystko, cały świat jakby zamknięty jest w tym jednym akcie przeżuwania. Nie ma żadnego żadnej dodatkowej aktywności. Bardzo ważne jest, żeby to mieć ten obraz przed oczyma, kiedy w ogóle zaczynamy myśleć o tej praktyce modlitwy w imieniu. Druga rzecz, która jest bardzo ważna tutaj, to jest to, co Makary dwa razy w tym tekście, na co Makary dwa razy w tym tekście zwraca uwagę, na obecność w. To imię ciągle miej w sobie. Druga, odkryjesz wtedy bóstwo, które spoczywa w tobie. Nie staraj się wyobrażać. Jedyne, co masz robić, to wzywaj tylko: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Ono zacznie przenikać i drążyć to serce. Ta modlitwa wiązała się z takim podstawowym pragnieniem tego, żeby ona dokonywała się nieustannie. U ojców znajdziemy mnóstwo takich wskazań. Jeżeli modlisz się tylko od czasu do czasu, to nie modlisz się wcale. To były takie mocne słowa, które ciągle oni powtarzali, wskazując na taki wielki głód. Myślę, że to jest też głód, który towarzyszy nam, takiego wewnętrznego pokoju, takiej pewności, że Pan jest ze mną. Oni szukali takiej formuły, czy takiej drogi, która by spowodowała, że ta modlitwa będzie niezależna od ludzkiego działania. To jest taka benedyktyńska, mniejsza rzecz. My nie mówimy w modlitwie o działaniu. Bardzo trudno jest dzisiaj współczesnemu człowiekowi to zrozumieć. Wszyscy, jak tu jesteśmy, kiedy pada pytanie o modlitwę, najczęściej kojarzymy to z jakimś działaniem. no modlić się, no, no, nawiązać dialog, no, skupić się tam, rozważać, rozmyślać, wyobrażać, nazywać, mówić. Tak? Wszystkie te rzeczy, które wymieniam, wskazują na pewną działalność człowieka, na to, że on musi działać. Tymczasem doświadczenie ojców wiązało się z tym, że to działanie zostaje coraz bardziej wycofywane w życiu modlitwy. Że w zasadzie tak naprawdę przyzywane imię, które stoi na początku tej drogi, po jakimś czasie jest w środku. To jest to doświadczenie pielgrzyma, które na pewno jest nam znane z opowieści z pielgrzyma, a także to doświadczenie wielu ojców, którzy mówią o pokoju, o wielkim uspokojeniu. To uspokojenie, Hezychia, wiąże się z taką wielką pewnością, że Bóg jest tu, że Bóg jest teraz. Ten pierwszy etap związany jest z przyzywaniem. Przyzywać imię oznacza uciekać się do Boga w każdej okoliczności życia. I kiedy sięgamy do pism ojców, to widzimy, że oni bardzo często mówią o tym, żeby przede wszystkim wzywać imię wtedy, kiedy nie potrafisz sobie już poradzić z tym, co się dokonuje w tobie. My mamy taką zdolność, to dzisiaj już jest taka nasza zdolność, do tego, że my uwielbiamy analizy wewnętrzne. Bardzo uwielbiamy te analizy wewnętrzne. My naprawdę możemy na rozmyślaniach swoich pobożnych wobec Pana dokonać wielu analiz wewnętrznych. Takiej wiwisekcji duchowo-psychicznej. Co się dzieje, jak mam robić, co mam robić i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę mówić, czy to jest dobre, czy złe, bo to nie jest moja kwestia. Ale chciałem pokazać inny sposób modlitwy. Tego, że ojcowie tak naprawdę nie szli w ogóle w tą stronę. Że pierwszą rzeczą, którą widzieli, która bardzo im przeszkadzała, to były myśli. A jedną z takich najtragiczniejszych rzeczy, która może się dokonać w człowieku, myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie także, jest wejście w dialog z tą myślą. Jak już zaczyna z nią dialogować i rozważać, no to niestety ona coraz bardziej ma nad nami władzę. I ta władza właśnie wtedy, żeby przenieść, czy przekazać tą moc, czy władzę nad sobą komuś innemu, nie tylko myśli, a pamiętajcie, że w tradycji mnichów demon działa na myśli, poprzez myśli. On podsuwa różne rzeczy poprzez myśli. Stąd ich takie bardzo wielkie uwrażliwienie na to, co się dzieje w głowie. Dlatego też wiąże się to z tym, myślę, że wielu z was ma takie doświadczenie, że kiedy jesteś w ciszy, kiedy chcesz praktykować modlitwę adoracyjną, modlitwę w ciszy, to jednym z takich bardzo ważnych doświadczeń jest to, że umysł jest momentalnie wprawiony w jakiś wielki ruch. Coś się z nim dzieje. Ciągle się coś przypomina, ciągle się coś projektuje, ciągle się coś analizuje, ciągle jest zmusza nas do tego, żeby coś robić. No, przeczytam teraz Diadocha Sfotikę, to jest taki biskup z IV wieku, mój ulubiony, który był wielki praktyk w ogóle modlitwy Jezusowej i no, taki abba, który dał wiele takich praktycznych wskazówek do tego, jak się w ogóle podejmować to życie duchowe. On mówi tak, kiedy przez pamięć o Bogu, pamięć o Bogu jest związana z wezwaniem imienia też. Kiedy przez pamięć o Bogu zamkniemy wszystkie drogi rozpraszania się rozumu, zaczyna on wymagać od nas koniecznie jakiegoś czynu, który zadowoliłby potrzeby jego działania. Nie jest tak? Dla całkowitego wypełnienia tego czynu należy mu dać jedynie słowa Panie Jezu Chryste jako jedyne jego zajęcie. Powiedziano bowiem, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Niech w głębi wnętrza zawsze powtarza wyłącznie słowo, aby nie zwrócić się ku wyobrażeniom. Ci bowiem, którzy w swym sercu nieustannie wzywają owo święte i chwalebne imię, mogą kiedyś ujrzeć także światło umysłu. To była to pierwsza rzecz, która wiązała się z takim wewnętrznym powierzeniem się obecności Boga, który jest większy niż moje myśli. To wiązało się z tym, że kiedy zatrzymujesz się na chwilę i te myśli się pojawiają, to przede wszystkim wzywaj imienia Jezusa. Nic więcej. Tylko to. Powracaj, powracaj, powracaj. Jeżeli w swym wnętrzu, i tu jest następna rzecz, która będzie się z tym wiązała, jeżeli w swym wnętrzu będziesz do tego ciągle wracał, to wtedy ono odwróci cię od twoich wyobrażeń i skłoni cię ku temu, co jest jeszcze głębsze niż nasze tylko racjonalne myślenie. Wiąże się to z tym, że ta praktyka nie może być od czasu do czasu. I tutaj dotykamy bardzo ważnego punktu. Jeżeli mówimy w ogóle o mocy imienia Boga, to można czasami tą moc imienia Boga potraktować trochę magicznie. Jeżeli pokazaliśmy na podstawie Pisma Świętego, że jednak to wezwanie imienia, samo wezwanie imienia czyniło cuda, to dlaczego teraz nie czyni? No w Dziejach Apostolskich jest wyraźnie powiedziane, że oni w imię Jezusa to zrobili. W imię Jezusa mówię ci wstań, wstawał. No dlaczego dzisiaj, jeżeli ja na przykład powiem w imię Jezusa, mówię ci wstań, nikt nie wstaje? To jest takie pytanie, które wiąże się z takimi dwoma zagadnieniami, które musimy tutaj poruszyć. Pierwsze jest związane z tylko i wyłącznie przyzywaniem imienia. I czasami jest taka mentalność trochę magiczna w tym wszystkim, że wystarczy, że powiesz Panie Jezu Chryste albo wezwiesz imienia i już wystarczy. Każdy z was, który się zmaga z wewnętrzną walką, wie o tym, że to nie pomaga. Samo wezwanie skutkuje tylko chwilowym odwróceniem uwagi od tego, co się dzieje w twojej głowie. Jeżeli nie macie takiego doświadczenia, to będziecie mieć. Każdy, kto się zmaga z tą walką wewnętrzną, wie o tym, że nawet kiedy idąc za wskazaniami filokalii i ojców, którzy to przeżyli, powie Panie Jezu, pomóż mi, to chwilowo jest to pomocne. Ale wiemy, że walka z namiętnością i z tym, co jest w środku, jest na dużo głębszym poziomie. I jeśli nie z tej strony, to się dobije z drugiej strony. Nie? I wtedy słabniemy także w samym przyzywaniu imienia. Słabniemy także w samym przyzywaniu imienia. I to nas wszystko skłania ku temu, żeby zobaczyć, o czym tak naprawdę ojcowie mówią. Kiedy mówią o przyzywaniu imienia po to, żeby walczyć z rozproszeniem umysłu, tak jak czytaliśmy u biskupa Diadocha, kiedy ten umysł się rozprasza, przyzywaj imię. To co to znaczy? To znaczy przyzwyczajaj swoje myślenie do obecności Boga. Dzisiaj tych impulsów, które napływają na nasze myślenie, jest tak dużo, że nie sposób się, żeby ten umysł się na chwilę zatrzymał. On ciągle jest tak gźgany taką szpilką i musi się ruszać. Jak się nie rusza, to coś się z tym umarł. To na pewno coś jest z nim nie tak. Musi się ruszać. A jeżeli się zatrzyma w tym bezruchu, to wtedy po prostu nie jest w stanie wytrzymać. To wiąże się z tym, że kiedy się przyzywa imię, czyli trwa się tylko w tym imieniu, to tak jak mówią ojcowie, to imię drąży powoli miejsce w swoim sercu. Miejsce w twoim sercu. Drąży i drąży i drąży. No tak jest, to jest prosta praktyka. Im częściej o czymś myślisz, tym bardziej to się staje, tak? Im więcej myślisz o pragnieniu, tym bardziej pragniesz. No nie? Jak pragniesz ciastka z kremem i będziesz cały czas myśleć o ciastku z kremem, no to po prostu w końcu pójdziesz i kupisz sobie ciastko z kremem. Albo całego torta. To jest z tym wiązane, tak? To się z tym wiąże. Jeśli przyzywam imię, to zaczynam się przyzwyczajać. Mój umysł się przyzwyczaja do tego, do tej świętej obecności. Przyzwyczaja się do tego. To przyzwyczajenie powoduje stworzenie pewnej przestrzeni w środku. Jeżeli to się, ta wytrwałość, o której za chwilę powiem, jeżeli ta wytrwałość jest obecna, to powoduje, że to wezwanie przechodzi od takiej czystej aktywności w taką bierną aktywność. Czyli najpierw, kiedy trzeba wzywać imienia, no to wzywamy, tak? Panie Jezu Chryste, powtarzamy lub powtarzamy w środku, w umyśle. Ale z czasem już nie powtarzasz. Już wystarczy, że skupisz się wewnętrznie i to imię się samo powtarza. Albo nawet nie musisz się skupić wewnętrznie. Wystarczy, że na chwilę się zatrzymasz i wrócisz do swojego oddechu i słyszysz, jak to imię samo tam się powtarza. To jest niesamowite, bo to jest tak jak z oddechem. my zawsze oddychamy. Czy jest taka przestrzeń w życiu, której nie oddychamy? Nawet jak śpimy, to oddychamy. Czy jesteśmy świadomi, czy nieświadomi, oddychamy. Zawsze świadomie możemy wrócić do oddechu. Ale jeśli nie jestem świadomy mojego oddechu, to wcale nie oznacza, że go nie ma. To samo jest z modlitwą nieustanną. Ja zawsze mogę wrócić do tego słowa, które się w środku powtarza, ale jeśli nie wracam świadomy, to też wcale nie oznacza, że się nie powtarza. Bo nawet wtedy, szczególnie w takich przypadkach, których nie kontrolujesz, bardzo ważne słowo w życiu duchowym, nie kontrolujesz. Jeżeli nie kontrolujesz tego, co jest w środku, to wtedy samo się to uaktywnia. Idź na przykład do kościoła i przestań kontrolować. Bardzo ważne, wchodzisz do dominikanów, do kościoła. Zatrzymaj się na chwilę i nie myśl, co będziesz robić teraz na adoracji. Nie myśl, o czym będziesz rozmawiać z Panem Jezusem. Nie myśl o tym, w jaki sposób zabić czas. Po prostu pójdź tam i zostaw to wszystko. Oddaj kontrolę. Wtedy jest ta przestrzeń, która się otwiera na działanie Ducha Świętego. Wracamy do tego punktu, który jest bardzo ważny. Samo przyzywanie to jest dopiero początek. Ono nie ma magicznej mocy. Imię Boga ma moc, ale nie magiczną. To nie polega na tym, że to jest zaklęcie, które się przyzywa i ono już jest lekarstwem na wszystkie nasze bolączki i trudności, bo sami z doświadczeń wiemy, że tak nie jest. Natomiast imię Boga ma moc przemiany serca. A ta moc przemiany serca wiąże się z pewną wytrwałością. Biskup Diadoch Swotika będzie mówił tak. Kto pragnie oczyścić swoje serce, niech nieustannie rozpala je pamięcią o Panu Jezusie, przyjmując to jako jedyne zajęcie i stałą praktykę. Ci, którzy pragną odrzucić zepsucie, nie powinni się modlić jedynie od czasu do czasu, ale zawsze powinni oddawać się modlitwie i praktykować strzeżenie umysłu, nawet gdyby wypadło im przebywać z dala od domów modlitwy. Widzimy wyraźnie, że biskup Diadoch wskazuje na pewną stałą praktykę. Na to, że na to potrzeba czasu. My dzisiaj jesteśmy niecierpliwi, bo tak jesteśmy nauczeni, nie? Że to musi być od razu. Płacisz i bierzesz, nie? Zamawiasz w internecie, a za 2 dni przychodzi. Jak już nie przychodzi za 2 dni, to możesz złożyć reklamację. W medytacji by powinno być tak samo, nie? Działa, 2 dni, nie działa, do widzenia, następna metoda. Nie? Często ludzie przyjeżdżają do Robina i to pytanie mi zadają, nie? Proszę ojca, po ilu latach to się tam coś dzieje? Jak będę intensywnie, tak bardzo intensywnie praktykować, to po ilu coś mi się stanie? Ja nie wiem, czy ci się w ogóle coś stanie i kiedy to będzie. Nie? To jest całkiem inna mentalność, całkiem inne podejście. Jeżeli mamy takie podejście, jak je mamy zazwyczaj do wszystkiego i takie same do życia duchowego, to pierwszą rzeczą, którą doświadczymy w tym życiu, to jest rozczarowanie. Tak mówił ten Benedyktyn na tym wykładzie, no, próbuję z tym imieniem i co? I nic. Jak było, tak jest. Nie? Jak było, tak jest. To nie o to chodzi. Chodzi o pewną decyzję na to, żeby zobaczyć 2 rzeczy. Pierwszą, że Bóg jest w swoim imieniu. Przyzywanie imienia jest zdaniem się tylko i wyłącznie na Jego działanie. Bardzo trudna sprawa, dlatego że umysł jest bezbronny, ponieważ tam nie ma nic więcej, tylko imię. Jak idziesz na modlitwę i rozmyślasz sobie, tam główkujesz, analizujesz, tam robisz postanowienia, pracujesz nad sobą, zaciskasz zęby i wszystko robisz, no to w jakiś sposób sprawujesz kontrolę nad tym wszystkim. Nawet jak idziesz i mówisz Panu Jezusowi, co ma zrobić, Panie Jezu, żebym zdał egzamin. Nie? To jest wyrażanie mojego życzenia. I owszem, tak ma być. Ja mam powiedzieć, nie? Natomiast tam modlitwa czyni mnie bezbronnym, ponieważ ja mu nie mówię, co ma ze mną zrobić. Jak mnie ma nawrócić, kiedy ma mnie nawrócić, jakie mają być tego owoce. Nic nie ma żadnych dodatków. Jest tylko całkowite powierzenie się tej obecności Boga, którą mam gwarancję w Piśmie Świętym, jest związana z przyzywaniem imienia. To jest to, co jest źródłem także podstawowej siły w walce. Wszyscy doświadczamy tego w naszych walkach duchowych. Jeśli się skupiasz i pozostawiasz sobie samemu to doświadczenie walki wewnętrznej, to prędzej czy później polegniesz. Nie tak jest? Ileż to tych postanowień żeśmy w życiu zrobili? Ile nam z nich wyszło? No Bogu dzięki, jak wyszły jakieś, to Bogu dzięki, nie? A potem wracamy takim kołem i wracamy, nie? Jeśli rzeczywiście chcesz wejść w życie duchowe, przede wszystkim w tej walce wewnętrznej musisz się całkowicie zdać na to, że jest ktoś większy. To Jahwe walczy za Izraela, nie Izrael. Mamy tego przykłady mnóstwo w Starym Testamencie. Pan Bóg ciągle im mówi, nie? Jak już Izrael mówi, a my już zwyciężymy, to bierze ich na ten potok i z wielu tam setek zostaje ich garstka. Żeby pokazać, że to nie tą siłą. To nie tu jest Bóg ciężkości. Tak? Hezychiusz z Synaju. Uwaga stanowi nieustanny wewnętrzny pokój. Ten pokój pozbawiony jest wszelkiej myśli. Dusza wciąż nieprzerwanie przyjmuje do siebie i wzywa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wraz z Nim odważnie staje do walki przeciw wrogom. Jemu wyznaje swoje grzechy. Tylko On bowiem ma moc walczyć i ma moc je odpuścić. Nieustannie obejmuje swym wezwaniem jedynie Chrystusa, gdyż wyłącznie On zna tajniki serca. Wszelkimi sposobami natomiast stara się ukryć przed ludźmi doświadczoną słodycz i swą wewnętrzną walkę, tak by zły nie znalazł wejścia, przez które pokryjomu wprowadziłby złość i zniszczyłby tak piękne dzieło. Cała działalność czy aktywność mnicha musi wiązać się z pełnym powierzeniem Bogu. Z pełnym powierzeniem Bogu. W Lubinie co tydzień mamy taki zwyczaj z braćmi, że czytamy Pisma Ojców i tam komentujemy sobie. Właśnie w czwartek czytaliśmy ostatnią rozmowę Jana Kasjana, którą przytacza z Abbą Izaakiem. I on tam, Abba Izaak w tej rozmowie wyraźnie mówi o przyzywaniu pomocy Bożej w każdej okoliczności. Kiedy cierpię, kiedy mnie napada gniew, kiedy cierpię oschłość, ale też kiedy doświadczam radości, kiedy mam pokój w sercu. Wszystko, co dzieje się z człowiekiem, związane jest z tym oddaniem się całkowicie, powierzeniem się obecności Bożej. Jeżeli w życiu duchowym skupisz się na swojej własnej aktywności, życzę wszystkiego najlepszego. Tutaj już nic więcej nie ma do zrobienia. To wiąże się też z tym, że ta walka, o której tutaj mówimy, to całkowite powierzenie się Panu Bogu w tym wszystkim, ciągłe doświadczenie i przyzywanie Boga, który jest większy niż moja myśl. W Piśmie Świętym to jest ciągle. Wasze myśli nie są moimi myślami. Wasze myśli nie są moimi myślami. Nie myślisz tak, jak Pan Bóg myśli. Myślisz po ludzku. To jest zastrzeżenie, które Jezus mówi Piotrowi. Twoje myślenie jest tylko ludzkie. To nie jest boskie myślenie. Nie? Jeżeli moje myśli nie są Jego myślami, to też kiedy zatrzymam się tylko na walce myślą z myślą, no to jest takie krążenie w karuzeli. Ta walka, o której tu mówimy, to uznanie, że jest większy ode mnie, któremu całkowicie się powierzam, powoduje całkowitą ufność, a także stwarza pewną wrażliwość. Ten sam Hezychiusz, mówiąc o walce wewnętrznej, będzie mówił tak. Musisz mieć wrażliwy i uważny wzrok umysłu, aby rozpoznawać tych, którzy przychodzą. Gdy zaś ich rozpoznasz, trzeba natychmiast zmiażdżyć głowę węża przez przeciwstawienie się słów. W tym celu wzywaj w błaganiach Chrystusa, a doświadczysz niewidzialnej pomocy Bożej. Wówczas wyraźnie ujrzysz prawość swego serca. Zobaczcie to wyraźne wskazanie. Widzisz, co się dzieje w twojej głowie, w ogóle nie podejmujesz żadnej walki. Żadnej aktywności. Nie czepiesz głową, nie mówisz nie. Tylko jedyne, co robisz, to powierzasz się całkowicie Chrystusowi, który powoduje, że doświadczysz niewidzialnej pomocy Bożej. I teraz dotykamy tego bardzo ważnego momentu, którym zaczęliśmy. Jest to modlitwa w imieniu. To nie jest modlitwa imieniem. Imię tutaj nie traktuje się instrumentalnie. To nie jest kwestia tego, że ja sobie teraz wymyślę imię, które jest instrumentem dla mnie do smagania złych duchów. To nie jest ten sens. To jest w sensie przebywania w obecności. Modlić się w imieniu oznacza rzeczywiście w tej pracy wewnętrznej, duchowej podjąć tą chęć powierzenia się temu, żeby to imię ukształtowało moje serce, czy przemieniło moje serce. Dlatego też, kiedy wzywa się to imienie, kiedy się wsłuchuje w to imię, kiedy się przebywa w tym imieniu, to to jest przebywanie w obecności. To, co nas wyciąga z tej obecności Bożej, z tego imienia Boga, który jest jestem teraz, jestem tym, kim jestem, to jest nasza myśl. No myśli nas wyciągają. Nie? Jeszcze jak teraz mówię do was, to jeszcze jesteście zajęci tym, co mówię. Nie? Może bardziej lub mniej, tam zależy od kondycji. Ale jak już jesteśmy sami, nie ma telewizora przed nami, nie ma żadnego impulsu, chcesz być w obecności Bożej. Co cię odciąga z tej obecności? Co ci przeszkadza trwać w obecności? No co? No myśl. To jest jedyna rzecz, która nam przeszkadza. To, co wtedy trzeba zrobić, to po prostu nic innego, jak odzwyczajać umysł od błądzenia i przyzwyczajać go do jednego. Przyzwyczajać go do jednego. Naprawdę dzisiaj o tym zapominamy i nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to, co my czytamy i oglądamy, to kształtuje nasze myślenie. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. My się zachwycamy, na przykład, ja pamiętam, jak zaczynałem studiować ojców, to mnie to uderzało, na początku uderzało trochę negatywnie. Bo chciałem, wiecie, w tych ojcach znaleźć jakąś perłę taką, no, znalazłem, ale po wielu tam zbliżaniach się do tego. W pierwszym doświadczeniu ojców było tak, oni nie mówią nic nowego. To są wszystko cytaty z Pisma Świętego. No dzisiaj wkładasz Bible Works, wpisujesz mu hasło i ci wyświetla wszystkie cytaty, jakie są w ogóle. I możesz jeszcze sobie te synonimiczne wyrażenia sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje. No co to za problem jest? A ojcowie mówią to z głowy. Wyobraźcie sobie takiego Antoniego czy innych, którzy myślą Pismem Świętym. Ich oni wypowiadają myśl, ale ta myśl jest cytatem z Pisma Świętego. To jest właśnie owoc tego, w jaki sposób Słowo ukształtowało ich serce. To samo jest z imieniem Jezus. Jeżeli odpowiednia przestrzeń jest zarezerwowana temu, i rzeczywiście jest ta decyzja na to, żeby ono ciągle, tak jak mówimy, towarzyszyło i było tym ciągłym powracaniem do tego imienia, to umysł się odzwyczaja od błądzenia i skłoni się ku temu jednemu. Ale, jak sami doświadczamy, przez kilkadziesiąt lat żeśmy przyzwyczajali umysł do błądzenia. Więc nie oczekujmy, że za dwa dni już się uspokoi. No za dwa dni się nie uspokoi. Na to potrzeba czasu. Dlatego też bardzo często moim braciom w nowicjacie powtarzam, że słuchaj bracie, Benedyktyn to jest długodystansowiec. My możemy biegać tylko maratony. Na setkę to my cieniutko wypadamy. Cieniutko. Tylko maraton to jest coś, co się z tym wiąże. To bierze się jak patrzymy na całe doświadczenie życia wewnętrznego. To jest coś takiego, co najbardziej jest przemieniające. To nie jest kwestia jednorazowego wrażenia cudownych rekolekcji. To nie jest kwestia jednorazowego doświadczenia wspaniałego wykładu. To nie jest kwestia jednorazowego doświadczenia uniesienia na modlitwie. To są tylko wrażenia. To są tylko wrażenia. Jeśli chcecie na tym budować, to nic poza wrażeniową duchowością się nie zbuduje. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi mi, że przez 40 dni ja tylko 40 orzechów, to mu serdecznie gratuluję. I nic więcej mu nie mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi mi, przez ostatnie 30 lat codziennie 15 minut poświęcałem na przyzywanie imienia Jezus, to całuję go w rękę. Bo to jest coś, co budzi szacunek. To jest konkretna praktyka, która przemienia serce. To jest coś, co jest długodystansowe. Tylko w ten sposób to serce może zostać przemienione. Zobaczcie, że wszyscy cały czas zmierzamy do tego i mówimy o tym, że serce jest ukształtowane przez imię. Dlatego też jest to modlitwa w imieniu. Nie imieniem. To nie jest instrumentalne. I następna rzecz, którą trzeba tutaj zrobić też, i to, co jest u ojców, bardzo trudna sprawa, wycofać swoje działanie. Przestać kontrolować swoje postępy w życiu duchowym. Przestać się zastanawiać, ile cnót już masz wypracowanych, a ile ci jeszcze zostało. Nie skupiaj się na tym, które to wady jeszcze musisz zlikwidować w swoim życiu, a które mogą poczekać na następny termin. To nie jest to. Tak samo w modlitwie nie skupiaj się na swoim działaniu. Nie skupiaj się na tym, co ty masz teraz zrobić wobec Pana Boga. On nie chce, żeby ty nic robić. Jedyne, co trzeba, to się powierzyć. Oczywiście z tym powierzyć mamy problem, ponieważ samo słowo powierzyć to jest takie, jak wiecie, jakby stanę przed wami i mówię, słuchajcie, w modlitwie musicie się powierzyć, czy macie się powierzyć Panu Bogu. No, co to znaczy? To mam iść i co mam zrobić? Położyć się na posadzkę? Co mam zrobić? Pomyśleć coś specjalnego? Nie? Dlatego tutaj jest tym źródłem, które nam sam Pan Bóg daje, co mówiliśmy w Starym Testamencie, jeśli Bóg objawia swoje imię, to także chce, żeby był czczony w tym świętym swoim imieniu. Jako jedynym imieniu. Nie? Kto nieprzerwanie zajmuje się w swym wnętrzu tym zadaniem, ten jest czysty. Nadto może kontemplować, czyli trwać w niezmąconej ciszy. Kontemplacja to jest trwanie w niezmąconej ciszy. Tam nie ma żadnej aktywności. Jeśli się pojawia jakakolwiek aktywność, to nie jest to, o co chodzi. Może być też teologiem, mówi święty Hezekiusz. I nawet się może prawdziwie modlić. U ojców ta modlitwa nazywa się oratio ignita, czyli modlitwa płomienna. Taka modlitwa, która nie jest związana już z żadnym działaniem człowieka, tylko człowiek jest rozpalony od środka wewnątrz. I myślę, że każdy człowiek ma takie doświadczenie, chociaż urywkowo w swoim życiu, kiedy po prostu jest bezradny wobec tego, co się z nim dzieje. I jedyne, co może, to po prostu tylko tak trwać. Czasami to jest długo, czasami to jest krótko, ale to jest to. To jest przykład tego, co ojcowie nazywali modlitwą czystą. Taką modlitwą, której nie ma już mojej aktywności. Oczywiście to jest związane z tym, że trzeba najpierw podjąć to zaproszenie, które jest skierowane do przebywania w tym imieniu. Moi drodzy, co robimy drugą przerwę? I później po tej drugiej przerwie jeszcze chwileczkę wam powiem o tej praktyce, którą stosujemy w Lublinie. Myślę, że część z was już ją zna, ale po prostu warto sobie przypominać. Natomiast osoby, które nie znają, mogą też jakby nauczyć się tego, w jaki sposób to można praktykować, jak do tego można wracać. Na czym polega to powtarzanie imienia, czy przyzywanie imienia, czy to jest tylko mechaniczne przyzywanie, czy ono jest z czymś związane jeszcze. Bo tam są bardzo ważne takie rzeczy, których nie da się przeczytać w książkach, niestety. To można nauczyć się jedynie z praktyki lub ktoś może w to wprowadzić. Niestety taka jest dynamika życia wiary, że ona rodzi się nie poprzez taki przekaz nieosobowy. Ona się rodzi tylko z przekazu osobowego. I takie jest doświadczenie w każdym wymiarze. Od dziecka począwszy. Dziecko się wiary w szkole nie nauczy. Na wykładach się nie nauczy. Może tylko mieć jakąś wiedzę na ten temat. Nauczy się w doświadczeniu osobistym. Będzie ktoś, kto poprowadzi, kto pokaże, kto złapie za rękę, kto wprowadzi w doświadczenie. Czyli za 10 minut podejmiemy następną kwestię.